Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Pociągi kursują, turbiny się kręcą, politycy zarzucają świat wielkimi planami. Poeci śnią albo wrzeszczą. Wszyscy działają zgodnie z naturą własnej osobowości, ale po nikim i po niczym nie czuć tego, że wierzy w powołanie Europy, tak jak wierzyli w nie Kolumb, Michał Anioł, Goethe, Planck lub Einstein. Węgierski pisarz Sándor Márai pisał tak w 1946 roku. Czy coś się zmieniło? O twórczości Márai'ego i ostatnich publikacjach wydawnictwa Czytelnik, przypominającego dorobek pisarza, dziś w dobrych książkach w rozmowie z tłumaczką Sándora Márai'ego Ireną Makarewicz. Zapraszam.
Dobre książki.
Los literatury węgierskiej na świecie jest tragiczny. Tego fatalnego losu nie da się wytłumaczyć jedynie tajemniczością naszego osamotnionego języka. Po norwesku mówią 3 miliony ludzi, a jednak cały świat zna Knuta Hamsena. Ibsena pisał w porwaniu Europy w 1946 roku jeden z najbardziej znanych na świecie, także i w dzisiejszej Polsce, pisarzy węgierskich Sándor Márai. Sam pisarz głośny stał się w Polsce wprawdzie dopiero w latach 2000, kiedy został przetłumaczony jego dziennik, uważany za jedno z najważniejszych jego dzieł. Dziennik przetarł drogę innym książkom Márai'ego. Kilkanaście utworów przełożyła Irena Makarewicz, węgierska tłumaczka i propagatorka kultury węgierskiej z wykształcenia etnolog i filozof. W warszawskim studiu Polskiego Radia Irena Makarewicz, która jest gościem naszego programu. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło gościć na antenie Radia Kraków.
Sándor Márai, późne odkrycie niezwykłego pisarza. Właściwie dlaczego ten pisarz nie przebił się do polskiego czytelnika? No, można dodać właściwie jak większość pisarzy węgierskich, no może poza Molnarem, jego chłopcy z Placu Broni są znani w większości Polakom, albo byli znani. Pierwsze tłumaczenie Molnara to, jak sprawdziłam, rok 1913, od tego czasu był tłumaczony wielokrotnie, choć to pierwsze tłumaczenie, co też ciekawe, nastąpiło nie z języka węgierskiego, a z języka niemieckiego. No ale mówmy o Sándorze Máraim, bo to i twórczość arcyciekawa, no i życiorys bardzo interesujący, choć z tragicznym finałem. Więc dlaczego ten pisarz tak późno przebił się do polskiego czytelnika?
W odpowiedzi na to trzeba podkreślić, że z jednej strony jest to niby późno, ale z drugiej strony jest to jednak bardzo wcześnie, jeśli porównujemy z innymi rynkami czy literaturami czy państwami, dlatego że my zaczęliśmy Márai'ego tłumaczyć już w latach 2000. I mamy do tej pory przetłumaczonych ponad 30 jego bardzo różnych książek. Natomiast choć jest on znany na całym świecie, to praktycznie prawie wszędzie dominuje kilka tytułów tych najbardziej poczytnych i dopiero właściwie po dokonaniach polskich zaczęło się tłumaczenie choćby jego dziennika na inne języki. Zawsze podkreślam to, że polscy czytelnicy są szczęściarzami, ponieważ mogą się zapoznać z całością twórczości Márai'ego, z bardzo różnymi gatunkami, z różną tematyką, z różnymi książkami, które powstawały też w różnym okresie życia pisarza. I tutaj od razu przejdę do biografii i króciutko ją nakreślę po to, żebyśmy mogli zrozumieć właśnie skąd się wzięło to, że on zaczął być u nas tłumaczony dopiero po roku 2000. Otóż Márai na parnas literacki wkraczał dwukrotnie. Pierwszy raz w okresie międzywojennym, został jednym z najbardziej poczytnych węgierskich pisarzy, ale był już wtedy, w latach 30. w międzywojniu, tłumaczony na francuski, niemiecki, hiszpański. Jego sztukę Przygoda grano w wielu stolicach europejskich i właściwie można powiedzieć, że on jako pisarz węgierski był europejskim literatą, ale też czytelnikom i krytykom bardzo dobrze znany. Natomiast ponieważ związany był raczej przede wszystkim z mieszczaństwem, niektórzy mówili wręcz, że był piewcą mieszczaństwa. Oczywiście w trakcie II wojny światowej, kiedy Węgry bardzo ostro skręciły w prawo, zbliżyły się do faszystowskich Niemiec i powstał faszystowski rząd na Węgrzech, Maroj musiał zawiesić swoją działalność, nie znajdował dla siebie miejsca, po prostu nie chciał publikować w tych czasopismach, gazetach, które wtedy na Węgrzech wychodziły. Po wojnie jego sytuacja się pogorszyła, bo choć w 1918-19 roku on był związany z lewicowym przewrotem na Węgrzech, z Węgierską Republiką Rad, to oczywiście jako pisarz i myśliciel był niewygodny też dla lewej strony, nie tylko dla tej prawej strony. I po II wojnie światowej, kiedy komuniści zaczynali przeprowadzać transformację ustrojową na Węgrzech, oczywiście szukali sobie kozłów ofiarnych, osób, postaci, na które można by było zrzucić całą odpowiedzialność za to, co się działo w międzywojniu i w czasie wojny. Jedną z takich ofiar został Sándor Márai, któremu po wojnie odebrano wszelką możliwość zarobkowania. On w międzywojniu był bardzo znanym dziennikarzem, miał swoją stałą rubrykę w gazecie Pesti Hirlop. Oczywiście wydawał też mnóstwo książek, był zapraszany na spotkania, na debaty, wydawał też teksty polityczne, polemiczne. Po wojnie to się zupełnie zmieniło i właściwie jedyną rzeczą, którą się mógł naprawdę zająć, to było pisanie dziennika. Można powiedzieć, że tragiczny jego los po wojnie to jest coś, czemu zawdzięczamy właśnie ten olbrzymi objętościowo i też pod względem refleksji wszelkiego rodzaju filozoficznych, politycznych, antropologicznych, zawdzięczamy właśnie tym tragicznym wydarzeniom olbrzymi dziennik. W 1948 roku Maroj zdecydował się na emigrację, dlatego że jak uznał, na Węgrzech nie tylko nie pozwolą mu pisać, o czym świadczyło choćby to, że część jego książek wydanych po wojnie została przemielona, ale też jak uznał, na Węgrzech nie pozwolą mu milczeć. Podjął decyzję bardzo dramatyczną i w pewnym sensie tragiczną, także z punktu widzenia własnej twórczości, dlatego że on od momentu, kiedy debiutował jako poeta, a uczynił to w języku węgierskim, miał świadomość, że jedynym językiem, w którym chce i jest w stanie tworzyć, to jest właśnie język węgierski. Oczywiście miał możliwości, żeby pisać w innych językach, biegle znał język niemiecki. Jego rodzina do pewnego momentu posługiwała się w ogóle w domu językiem niemieckim. Znał też biegle język francuski. Po latach nauczył się włoskiego i angielskiego, ale nigdy nie zdecydował się na to, żeby pisać tak naprawdę w innym języku. Podejmował próby, były wydawane jego książki, niektóre książki po niemiecku, ale zwykle były one przekładane przez inne osoby z jakimś tam udziałem samego autora. I teraz właściwie do wielkich przemian w Europie Środkowo-Wschodniej Maroj jako ten wróg komunistów nie miał prawa bytu na Węgrzech w żaden sposób. To znaczy ani jego książek nie wydawano, ani jego nazwisko nie pojawiało się w żaden sposób publicznie. Można nawet podkreślić, na ile głębokie było to jego odizolowanie, tym, że wiele pokoleń hungarystów kończyło filologię węgierską, w ogóle nie zdając sobie sprawy, że był taki wielki pisarz, a nawet dalej jest i tworzy, tyle że za granicą, który nazywa się Sándor Márai. Jeden ze słynnych profesorów węgierskich powiedział, Sándor Márai nie ma takiego węgierskiego pisarza. Więc jego pozycja na Węgrzech od 1948 roku, od momentu emigracji, aż do powiedzmy połowy lat 80., kiedy po raz pierwszy pojawiła się taka myśl, że no może by jednak przeprosić się z Maroim i zacząć go wydawać, to właściwie była pozycja osoby nikomu nieznanej. Też zawsze podkreślam, że w przeciwieństwie do Węgrów, Polacy mieli o tyle szczęścia, że mieli swoją paryską kulturę i choćby taki Miłosz, który tworzył na emigracji, kiedy zdecydował się na powrót do kraju, no przecież on nie był nieznanym poetą, wręcz przeciwnie. Inni twórcy z nim polemizowali, czy odnosili się do niego, miał podziemne wydania, zagraniczne wydania, pisano recenzje, wydawano jego książki także no, dla szerszej publiczności. Márai tego wszystkiego nie miał. On w pewnym momencie był nawet zmuszony wydawać własnym nakładem, co się wydaje sprawą no, po prostu nie do pomyślenia, bo kiedy na przełomie XX i XXI wieku. Właściwie od Włoch zaczął się jego powrót, właśnie to drugie wejście na Parnas, to jego książki znów zaczęły być sprzedawane w milionowych egzemplarzach. Dlatego dzisiaj wydaje się czymś nie do wyobrażenia, że był taki okres, kiedy Maroi wydawał bardzo rzadko, a w dodatku często musiał wydawać na swój własny koszt. On założył nawet własną firmę zajmującą się dystrybucją książek, danych właśnie własnym sumptem. Po prostu pisano do niego, zamawiano po kilkanaście egzemplarzy, a nawet pojedyncze egzemplarze, i on i jego żona te książki wysyłali zamawiającym. To, że przez tyle lat był nieznany na Węgrzech, nie odbiera mu absolutnie wielkości i zaraz jak znów zaczął być wydawany, Węgrzy uświadomili sobie, jak wielką ponieśli stratę. Oficjalnie nawet mówiło się, że to, że przez tyle lat Maroi był nieobecny, że nie było żadnego dialogu, że czytelnicy nie znali jego twórczości, nie znali jego nazwiska, to jest też wielka szkoda dla literatury węgierskiej. Z całą pewnością byłaby ona pełniejsza, gdyby w odpowiednim momencie ten pisarz nie był tak osamotniony. Polska jako jeden z pierwszych krajów zaczęła tłumaczyć Maroiego. Oczywiście pierwszy wielki sukces to był sukces we Włoszech i stąd właśnie popłynął taki sygnał od Herlinga Grudzińskiego, sygnał w kierunku warszawskiego wydawnictwa Czytelnik, że jest taki węgierski pisarz, którego z pewnością warto wydawać, który jest wielki pod każdym względem i polscy czytelnicy też powinni móc się z nim zapoznać. Maroi miał szczęście w tych latach, bo w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, kiedy on borykał się z brakiem odpowiednich tłumaczy, nawet jeśli ktoś się do niego zgłaszał i nawet za darmo proponował tłumaczenia i te tłumaczenia wykonywał, to ponieważ Maroi znał biegle tych kilka języków obcych, to zarówno on, jak i jego żona, pierwsza powierniczka, pierwsza czytelniczka jego twórczości, zdawali sobie sprawę, że te przekłady są ułomne, że nie udaje się do końca oddać atmosfery, że nie wszystko może zostać przekazane. Dlatego i Maroi, i jego żona przez długie lata mieli takie przekonanie, że jego twórczość chyba nie jest przetłumaczalna. Udało nam się trzem tłumaczom polskim udowodnić, Feliksowi Necowi, który jako pierwszy zaczął go przekładać na język polski, później Teresie Worowskiej i także mnie, udało nam się udowodnić, że Maroi jest przekładalny, że może odnosić sukcesy w innych językach. Co więcej, wspomniała pani o Molnarze, którego Chłopcy z Placu Broni zostali najpierw przetłumaczeni z niemieckiego, a mimo wszystko odnieśli sukces. Podobnie było z tłumaczeniem Maroiego na angielski. Jego powieść najsłynniejsza na świecie, Żar, została na angielski przetłumaczona właśnie także z niemieckiego i stał się cud, bo nawet w takim, my tłumacze uznajemy niedobrym, przy takim niedobrym rozwiązaniu, właściwie takim niedopuszczalnym, kiedy tłumaczy się poprzez język pośredni, nawet w taki sposób Żar mógł odnieść w języku angielskim wśród anglojęzycznych czytelników wielki sukces. No, sukces w Polsce jest absolutnie wyjątkowy i też od razu powiem, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że na język polski zaczęto przekładać właściwie najważniejsze jego utwory i nie wahano się podjąć pracy nad takimi tytułami, które wymagają bardzo dużych inwestycji czasu, pieniędzy i też różnego rodzaju badań, tak ze strony wydawnictwa, jak i ze strony tłumacza. Polacy dość szybko mogli przeczytać Wybór Dziennika, a później nawet pięciotomowe wydanie, co jest rzeczą naprawdę wyjątkową na świecie, przynajmniej w tamtym czasie było zupełnie jednostkową rzeczą. Natomiast w tej chwili już my jesteśmy tutaj w Polsce wręcz rozpieszczeni, dlatego że co roku pojawiają się mniej więcej dwa tytuły i możemy wybierać zarówno z prozy, z powieści, opowiadań, możemy zapoznać się z publicystyką Maroiego, mamy dziennik, a wśród powieści mamy i te takie dotyczące tematyki węgierskiej, mamy powieści historyczne. Także Maroi prezentuje się nam jako pisarz bardzo wszechstronny, bardzo głęboki, ale jednocześnie taki, który miał niesamowitą zdolność przekazywania najtrudniejszych nawet tematów czy przemyśleń w sposób przystępny. Ja myślę, że to też jest taka cecha, która go bardzo wyróżnia na tle literatury ogólnoświatowej, mianowicie to, że jego książki mogą być czytane na wielu poziomach. Pamiętajmy, że w międzywojniu sukces zapewniły mu tak zwane mieszczańskie czy powieści o tematyce związanej ze zmierzchem mieszczaństwa, z pojawieniem się nowych prądów, nowych tendencji, nowego stylu życia, który nie był kompatybilny z tym, co prezentowali, czego strzegli mieszczanie. On potrafił o tym wszystkim mówić tak przystępnie, że nawet ci, którzy zatrzymywali się na tym powierzchownym odczytaniu Marojego, jednak coś tam brali też z tej głębszej warstwy. Za to należą mu się największe pochwały i to jest też taka rzecz, która sprawia wielką radość tłumaczowi.
Takie gorzkie zdanie, które wypowiada w swojej książce Porwanie Europy dotyczące literatury węgierskiej, że ta literatura nie znajduje łączności z literaturą światową, no okazuje się, że po tych latach, kiedy znów wrócił na łamy wydawnicze nie tylko polskie, ale też światowe, no na szczęście można już odłożyć. Nie dożył niestety tego demokratycznego również przewrotu na Węgrzech. Zmarł w lutym 1989 roku, popełnił samobójstwo, to tragicznie kończy się życie Marojego, ale nie dożył również tego, że węgierski pisarz Imre Kertész dostał nagrodę, literacką nagrodę Nobla, bo otrzymał ją w 2002 roku, więc ta literatura węgierska jednak się przebiła. Chciałabym, abyśmy się zatrzymały na tych książkach, które zostały wydane w tym roku w wydawnictwie Czytelnik, z tego bogatego dorobku Marojego. W tym roku wyszły dwie bardzo interesujące pozycje, z różnych powodów interesujące. Pierwsze to Porwanie Europy, spostrzeżenia i refleksje Marojego po podróży po Europie, którą odbył w 1946 roku, oraz Sąd w Canudos, taka powieść opowiadająca o ostatnim dniu krwawej wojny domowej u schyłku XIX wieku w Brazylii. To właściwie też jedna z ostatnich powieści wydanych za życia Marojego. Ona napisana została bodajże w 69, wydana w 70. Maroj jeszcze żył ileś tam lat, ale tych powieści znowu tak dużo nie ukazało się później. To ciekawe, dlatego że Porwanie Europy to pierwsza właściwie chyba książka, która ukazała się jego po wojnie. W 46 rok ta podróż i ona się wtedy, czy tam w 47 się ukazuje. Ta druga, o której mówimy, Sąd w Canudos, to książka, która ukazuje się, kiedy Maroj jest już na emigracji i właściwie jest na emeryturze. Ale zacznijmy od tego Porwania Europy, od tej podróży po Europie, bo wydaje mi się, że choć mówiłam, że chciałabym się skupić na książkach wydanych w tym roku przez Czytelnik, to myślę, że mówiąc o Porwaniu Europy, chyba trzeba byłoby się cofnąć do tej książki wcześniejszej, jeszcze przedwojennej, książki Śladami Bogów, no chyba takiej pierwszej, która pokazała Marojego nie tylko jako świetnego dokumentalistę czy reportażystę, ale też otworzyła mu salony literackie.
Tak jest. Śladami Bogów to była pierwsza taka książka, dzięki której Maroj zrobił się na Węgrzech naprawdę głośny jako pisarz. Bo oczywiście on wcześniej był bardzo znanym, popularnym publicystą. Publikował swoje artykuły w bardzo różnych tytułach węgierskojęzycznych, ale też niemieckojęzycznych. Na przykład w tej samej gazecie, do której pisali Adorno, czy Benjamin, czy bracia Manowie, więc on jako publicysta był bardzo znany, ale jednocześnie, kiedy podejmował próby prozatorskie, to nie zawsze kończyły się one takim sukcesem. Na przykład wydał książkę, która nie jest na polski przetłumaczona, Rzeźnik, o Mejszarosz. To był, można powiedzieć, taki jego prawdziwy debiut, ale no, ta książka nie pokazała jeszcze wszystkiego, a raczej może nie udało się autorowi wszystkiego pokazać, wszystkiego tego na co go stać. Natomiast w Śladami Bogów, czyli w tych relacjach, które pierwotnie były zamieszczane przecież na bieżąco w gazetach jako korespondencje z podróży po Oriencie, dzisiaj byśmy powiedzieli po Bliskim Wschodzie, one w wydaniu książkowym nagle objawiły się jako dzieło literackie. Jest i u nas taka wielka dyskusja, czy reportaże są literaturą, na ile, kiedy, kto zasługuje na miano prawdziwego pisarza. Taka dyskusja dotyczyła też Marojego i zakończyła się ona uznaniem, że rzeczywiście to jest autor, który zaczyna zajmować już swoje miejsce właśnie w literaturze pięknej. Śladami Bogów to dzieło człowieka młodego, buńczucznego, piszącego brawurowo, ale też takiego, który nie boi się odezwać do emocji, poruszyć jakieś nuty sentymentalne, nie boi się autoironii. To jest bardzo ciekawa książka pokazująca świat sprzed 100 niemalże lat, ale jednocześnie zmuszająca do refleksji, czy rzeczywiście tak bardzo się świat zmienił od tamtej pory, co się zmieniło, dlaczego się zmieniło, czy nie powtarzamy tych samych błędów, które już wtedy były tak bolesne dla Europejczyków i dla innych narodów, dla innych części świata. Więc to był taki pierwszy dziennik podróży i muszę powiedzieć, że ten gatunek, mówiąc kolokwialnie, leżał Marojemu. To znaczy on zawsze starał się z każdej wyprawy, czy była to dłuższa wyprawa, czy krótsza, zawsze starał się zamieścić jakiś artykuł, a jeśli się dało, jeśli wyprawa była odpowiednio długa, to również napisać książkę. Śladami Bogów to jest właśnie mniej więcej połowa lat 20. Po 10 latach wydał książkę, też dziennik podróży, opisująca jego patrol. On lubił to określenie patrol w Europie. Później napisał jeszcze też taki patrol z miasta rodzinnego Koszy, czyli dzisiejszych Koszyc. To było spotkanie z miastem, które w wyniku ustaleń po I wojnie światowej zostało Węgrom odebrane, trafiło do Czechosłowacji i właściwie Maroj się w nim nie pojawiał, bardzo go to bolało i dopiero kiedy Kosza znowu znalazła się w granicach Węgier, ale to już w czasie II wojny światowej w wyniku arbitrażu wiedeńskiego, dopiero wtedy pojechał tam na dłużej i też napisał właśnie taki patrol, w którym opowiadał, co się zmieniło w Koszy, co jest takie samo. I później przychodzi ta czwarta książka, o której teraz chcemy powiedzieć szerzej, to znaczy Porwanie Europy. Jest to moment w życiu Marojego, jak już mówiłam, bardzo trudny, bo z jednej strony on wie, że na Węgrzech nie ma już dla niego miejsca, ale z drugiej strony pojawia się pytanie, no to gdzie jest jego miejsce, gdzie on ma tego miejsca szukać? W pierwszym podejściu przychodzi myśl, no oczywiście w Europie. Ale ponieważ już dochodzą do niego informacje o zmianach, o tym, że Europa po II wojnie światowej się podzieli i to trwale, że powstanie ta żelazna kurtyna, zresztą określenie, którego on użył jako pierwszy, powstanie żelazna kurtyna, a za żelazną kurtyną już nie będzie wolności i swobody, nie będzie mógł pisać tak jak chce. No więc wyjeżdża do tej Europy zachodniej już, bo kiedyś to jeździł po prostu do jakiegoś kraju. Europa się jeszcze nie dzieliła na zachodnią i wschodnią w sposób tak brutalny jak po II wojnie światowej, więc wyjeżdża do tej Europy zachodniej i zderza się z tym, że nie jest tam mile widziany, że chyba nie będzie tam dla niego miejsca, że Francja jest mu zupełnie obca, trochę lepiej jest we Włoszech, no ale z kolei tam jest bardzo biednie. Poza tym on wtedy jeszcze włoskiego zupełnie nie znał, więc był to rzeczywiście skok na głęboką wodę. W Paryżu mieszkał 5 lat, po francusku mówił biegle, no ale nie widział tam miejsca dla siebie. No i pisze Porwanie Europy, które jest też taką autoanalizą dla autora, który w rodzinnym kraju, w rodzinnym mieście nie może znaleźć miejsca, musi wyemigrować. No i właściwie nie bardzo wie dokąd. Pretekstem do tej podróży było zaproszenie do Szwajcarii. To jest pierwsza część tej książki. Oczywiście, jak to zwykle z zaproszeniami ze Szwajcarii, no hotele, wyżywienie, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Później już na własny koszt Maroj udaje się do Włoch i do Paryża i tam zderza się z biedą, z tym, że musi oszczędzać, że jak niestety ma zamówiony trochę droższy hotel, to musi przyoszczędzać oszczędzić na jedzeniu. No, jest to dla człowieka, który w międzywojniu był, czy nawet już w latach 40. był jednym chyba z najlepiej zarabiających pisarzy węgierskich, który odprowadzał olbrzymie sumy podatków, który miał samochód służącą, przepiękne mieszkanie, który nie musiał się liczyć z każdym groszem. To wszystko jest dla niego strasznie trudne, no ale oczywiście radzi sobie z tym i ostatecznie podejmuje, pomimo różnych bardzo negatywnych przemyśleń na temat Europy, kończy tę podróż powrotem na Węgry. Tutaj też może dodam w nawiasie, co jest bardzo istotne, że on był w Paryżu dokładnie w tym momencie, kiedy podpisano traktat z Węgrami, traktat pokojowy po II wojnie światowej, kiedy jakby przypieczętowano to, że Węgry znajdą się pod butem Związku Radzieckiego, a jednak nie zdecydował się na to, żeby zostać tam już w tym momencie. Jeszcze wrócił na Węgry, jeszcze miał nadzieję, że może jakoś coś się uda, no ale ponieważ na Węgrzech było coraz gorzej, przytoczę taki jeden termin, którym go opisywano w jakiejś tam recenzji, że Maroi to jest jak wrzód na literaturze węgierskiej, który ropieje i zalewa tą materią całe otoczenie. No więc ta nienawiść, która się wylewała zewsząd, która otaczała pisarza, no nie zostawiała mu żadnego wyboru. Dlatego Porwanie Europy jest momentami bardzo smutną książką. Te refleksje są gorzkie, dlatego że on jako człowiek posiadający rozeznanie w świecie, zdający sobie sprawę z tego, że te przemiany nie są chwilowe, że to nie jest na rok, dwa, trzy. On wiedział, że pozostanie na Węgrzech jest niemożliwe, ale równie niemożliwe czy bardzo trudne będzie pojawienie się na Zachodzie jako pisarz piszący w języku węgierskim. I tak rzeczywiście było. Jego lata emigracyjne są bardzo trudne, nie ma właściwie kontaktów z czytelnikami. W pewnym momencie dochodzi nawet do tego, o czym wiem z dziennika jego żony, właśnie jestem w trakcie lektury, to też olbrzymi dziennik, prawie 2000 stron wydano na Węgrzech, a jest to tylko połowa z tego, co napisała żona Maroiego. Więc on na przykład sprowadził sobie słownik języka węgierskiego, dlatego że łapał się na tym, że nie jest pewny już niektórych wyrażeń, że zaczyna mieć wątpliwości, czy nie posługuje się kalkami, zapominał jakiegoś wyrażenia i są takie właśnie w dzienniku jego żony momenty, kiedy oni rozmawiają i zastanawiają się, jak to się mówiło po węgiersku, bo znają odpowiednik, nie wiem, już nawet i włoski czy angielski, ale nie potrafią sobie przypomnieć, jak to było po węgiersku. Porwanie Europy to książka sprzed powiedzmy prawie 80 lat, ale niezwykle aktualna, zwłaszcza teraz w tej sytuacji, jaką mamy w Europie, gdy czytamy wersy Maroiego, który pisze, że Zachód stoi odwrócony plecami, jest daleko i uważa, że to, co się dzieje w Europie wschodniej, to już jest tam i Zachodu nie dotknie, no ciarki przechodzą po plecach, prawda? I też te jego słowa o solidarności, o tym, że Europa musi mieć jakąś wspólną inspirację, że brakuje ducha w Europie i solidarność jako coś, co może być nowym spoiwem, bo dawne spoiwo, czyli chrześcijaństwo, rola Kościoła już się powoli kończy, to też jest szalenie aktualne i zmuszające do zastanowienia się nad tym, jak wygląda dzisiejszy świat.
On w Porwaniu Europy pisze również właśnie o tym, że w Europie, że właściwie cały kontynent nie posiada już wspólnej inspiracji, jakby tęskni za tym, żeby ta Europa odnalazła tą wspólną inspirację. Wtedy jej nie widział, żeby odnalazła. No jakżeż to, powiedziałabym, bardzo aktualne. Ale to, co jest też interesujące, bo pani mówi, on spogląda w sposób taki bardzo gorzki na Europę w 1946 roku, ale też spogląda w sposób bardzo gorzki na Europę podczas tej pierwszej podróży, której ślady odnajdziemy w książce Śladami Bogów, bo zaczyna się od Europy, nim ruszy na wschód, w poszukiwaniu właśnie jakichś korzeni duchowości również. To są dwie książki, książki pisane w bardzo ważnym okresie, również historycznym. Śladami bogów 26 rok, a zatem 6 lat po słynnym traktacie w Trianon, który okroił Węgry, który pozbawił Węgry większości ziemi i sprowadził Węgry do takiej kadłubkowej trochę postaci. I ten 46 rok, jak pani mówi, właśnie po tym traktacie, w wyniku którego przypieczętowany został los Europy Środkowej. Więc to są, powiedziałabym, takie dwa też ważne momenty historyczne.
Tak, zdecydowanie. Lata 20. to przecież jest okres w Europie po tak zwanej Wielkiej Wojnie. Nie mówiło się wtedy jeszcze pierwsza wojna światowa, bo wydawało się, że to jest kompletnie niemożliwe, żeby ludzie znów w Europie na siebie ruszyli zbrojnie. Zaczęło się porządkowanie świata w Europie, bo rozpadła się przecież monarchia austro-węgierska, ale nie zapominajmy o tym, że były to czasy też kolonialne i Europa miała swój udział w różnych przemianach w świecie, w wytyczaniu pod linijkę granic i narzucaniu swojego porządku. Więc z jednej strony, tak jak pani mówi, że w Europie się wiele działo, ale też Maroi jedzie tam w takie miejsca, gdzie też się wiele dzieje, bo spójrzmy na przykład na ten fragment, który zajmuje się Palestyną. Wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych części tej książki. Maroi widzi zarówno starania tych żydowskich osadników, którzy próbują właściwie z niczego stworzyć swoje miejsce na ziemi. I on tutaj wyraźnie mówi o państwie żydowskim, co w tamtym czasie, jak na Węgra, pamiętajmy, Węgry już były bardzo prawicowe i szły w kierunku jeszcze bardziej na prawo. Natomiast on mówi o tym wprost, podkreślając oczywiście rolę osadników i z wielkim uznaniem pisząc o nich, jednocześnie też zwraca uwagę na izolowanie się, na oddzielanie się od Palestyńczyków. Zwraca uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie są niezałatwione problemy, gdzie próbuje się jakby zamknąć oczy i uznać, że problemu nie ma, to być może na jakiś czas rzeczywiście uda się coś zrobić, ale te problemy po prostu powrócą. I to jest właśnie to wizjonerstwo Maroiego. To, że on, jeżeli się coś tam dzieje na świecie, to on przygląda się temu z bardzo różnych stron i przygląda się też z takim dużym poczuciem obowiązku. Jemu brakowało w Europejczykach tego, że oni oprócz poczucia, że mają misję w świecie, że powinni przewodzić i tak dalej, że brakowało im właśnie drugiej strony medalu, poczucia obowiązku. Przewodzić tak, ale jeżeli przewodzicie, to bierzcie odpowiedzialność za to, co robicie na świecie, a nie sprowadzajcie tylko czołgi, broń i zmuszajcie narody do tego, żeby wiecznie ze sobą walczyły. Natomiast lata powojenne, no to znów jest taki moment przełomowy, który na trwale zmienił historię Europy na wiele, wiele dekad. I Maroi też to od razu widział. Żelazna kurtyna to nie jest tylko takie poetyckie określenie. To jest po prostu fizyczna bariera. Zresztą zaraz potem zbudowano na granicy w różnych tych wschodnich krajach, zbudowano na granicach tak zwane urządzenia techniczne. Wystawiono żołnierzy, którzy po prostu strzelali uciekającym w plecy. I u Maroiego to wszystko już jest przewidywane. On już widzi, że ten podział to nie jest tylko jakaś taka zwykła umowa, no dobrze, dzielimy się, wy macie tę strefę wpływów, my mamy tę strefę wpływów, tylko że jest to rzecz, która przyniesie ze sobą ogromne spustoszenie po obu stronach. Po stronie Europy Wschodniej, dlatego że te narody nie mogły żyć w wolności, ale po stronie zachodniej też dlatego, że brak poczucia pewnych obowiązków wobec drugiej części Europy doprowadza do pewnych wynaturzeń, do odejścia od tego, czym Europa tak naprawdę powinna być.
Czytając tę książkę, zastanawiałam się, to 46 rok, Maroi rusza do Francji, przez Szwajcarię, jest we Włoszech, czy odniesie się również do sytuacji Węgier w czasie wojny. Wiemy, że Węgry stanęły po stronie faszystowskiej, po stronie Hitlera. Te odwołania są w tej książce Porwanie Europy bardzo delikatne, ale też bardzo ciekawie kończy Porwanie Europy Maroi. Pisze o grzechach własnego narodu, grzechach węgierskich. Nigdy nie lubiłem moich grzechów, napisał Gogol. Tak pisze Maroi w swojej książce. To jest jakieś stanowisko, jednakże węgierskie polskie społeczeństwo nie może tego powiedzieć. Kochało swoje grzechy i bez poczucia winy myśli o nich również dzisiaj. Z tego nie wyleczy go nic. Jedynie wielki eksperyment wychowawczy kultury. Wiara w kulturę.
Tak, zdecydowanie. Maroi w kwestii modernizacji społecznej opowiadał się za drogą powolną, polegającą na edukacji, na dostępie do kultury. Przeciwny był rewolucyjnym zmianom i uważał, w przeciwieństwie do tych, którzy sądzili, że można po prostu z dnia na dzień narzucić ludziom inny sposób myślenia i tak ich zadowolić, on uważał, że jeżeli nie zastanowimy się nad starymi grzechami, a jednocześnie nie poświęcimy wysiłków, by podciągnąć na wyższy poziom lud, on właśnie bardzo często posługiwał się określeniem lud, a nie naród, no to ten lud pozostanie niewyedukowany, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć ciemny, i będzie bardzo podatny na działania, aktywności różnego rodzaju fundamentalizmów, izmów w ogóle, prawda, które w XX wieku tak bardzo zawładnęły światem, nazizm, komunizm, kolonializm, że to wszystko będzie niedobre nie tylko dla ludu, ale też dla przyszłości poszczególnych państw. On uważał, to też świadczy o jego wielkości, o tym, jakiego formatu to był człowiek, bo pisze w swoim dzienniku, że tak, jest gotowy wyjechać z Węgier, wycofać się, bo widzi, że jego rola jako tego pisarza, który zajmował się mieszczaństwem, który strzegł pewnych wartości, jego rola już się skończyła na Węgrzech. On nie ma tam swojego miejsca, ale jeśli dzięki temu, że sam się usunie, lud węgierski dostanie swoją szansę, będzie lepiej wyedukowany, stanie na wyższym poziomie, to on oczywiście, on Maroi bierze to na siebie, on się podejmuje tego, on wyjedzie i ustąpi miejsca. No to jest, naprawdę potrzeba człowieka wielkiego formatu, żeby zrezygnować w całości ze swojej pozycji, nie poddać się i powiedzieć, wycofuję się, niech inni, którzy być może wiedzą lepiej, być może mają więcej środków, być może chcą lepiej niż ja, niech inni doprowadzą do tego, że ten lud otrzyma drugą szansę, o której mówiłam.
No ale ten lud bywa różnym. To odnajdziemy z kolei w kolejnej już powieści, znakomitej zresztą, Sándora Marojego, tej powieści, o której też chciałam, abyśmy powiedzieli, Sąd w Canudos. Tam jest taki fragment dotyczący demokracji, kiedy jeden z bohaterów tej powieści, marszałek, przepytuje jeńca, kobietę i pyta tak, dlaczego ludzie w Canudos odrzucili demokrację? Dlaczego nienawidzili demokracji? Bo się jej bali. Czego się bali? Tego, że budujemy mosty, drogi, planujemy szpitale, szkoły? Bali się, bo byli dzicy. Bo był demokratyczny gubernator, żandarm, poborca podatkowy, agitator. Demokratycznych Brazylijczyków nie było. No bo dodajmy, że sąd w Canudos dzieje się właśnie w Brazylii, XIX-wiecznej Brazylii. A zatem lud nie zrozumiał intencji demokracji.
Tak, Sąd w Canudos to jest przykład powieści historycznej. Tak jak już wspominałam, na emigracji Maroi pisał rzadziej i też zmieniła się tematyka jego utworów, dlatego że on już wtedy nie miał takiego żywego, codziennego kontaktu z Węgrami, w sensie państwa i ludzi, z językiem węgierskim, z tendencjami, które są na Węgrzech, i skierował swoją uwagę na problemy bardziej uniwersalne. Sąd w Canudos to z jednej strony opowieść o zderzeniu demokracji z anarchią, ale też na planie bardziej ogólniejszym możemy powiedzieć, że to jest zderzenie tego, co racjonalne, z tym, co irracjonalne. I przykładowo, bo przecież to nie jest jedno jedyne wydarzenie w historii świata, kiedy działy się takie rzeczy, przykładowo w Canudos właśnie mamy młodą demokrację, republikę brazylijską po przewrocie, prawda, kiedy został wypędzony cesarz i z dnia na dzień praktycznie powstała republika, no ale ludzie, prości ludzie za tym nie nadążali i nie nadążyli. Więc ci, którzy mieli jakieś inne wyobrażenia na temat swojego życia, też po prostu ludzie biedni, tacy, którzy nie potrafili się znaleźć w tym nowym świecie, oni powołali do życia takie wielotysięczne miasto, Canudos, na peryferiach, i po prostu różni zbiegowie, różni ludzie tam przybywali i oddawali się we władztwo Antoniego Doradcy, bardzo charyzmatycznego człowieka. To jest zresztą świetnie opisane u Maroiego, że ci, którzy nie potrafili się znaleźć w nowym porządku, oddali się tam, gdzie sądzili, że znajdą wolność, a okazuje się, że właściwie tam też jest pewien porządek, nawet nie użyję słowa ład, bo ład to jest takie określenie pozytywne, jest pewien porządek, w którym na nowo odejmuje się, odbiera się im wolność, ale oni już są tak przekonani właśnie do tego charyzmatycznego przywódcy, że oni już tego nie widzą, są kompletnie, można powiedzieć, zaślepieni, fanatycznie wierzą w jego słowa, za nic mają to, co się dzieje na ziemi, te opisy strasznego życia, warunków w Canudos, no są po prostu niesamowite, a nikt się nie buntuje, wręcz przeciwnie, przybywają nowi ludzie i ci nowi, pomimo tego, że widzą, że tutaj już wojsko wyrusza, najpierw żandarmeria, później wojsko, że są te ekspedycje i że właściwie idzie ku wielkiej zagładzie, oni dalej stoją przy doradcy. Mariego bardzo interesowały takie momenty, czy takie zjawiska, w których nagle coś wybucha, dzieje się zupełnie inaczej. On często używał takiego porównania z chorobą nowotworową i zastanawiał się, jak to jest, że nagle wariuje jedna komórka w ciele człowieka i powstaje coś takiego jak nowotwór, który rozwija się bardzo szybko, ale jednocześnie tego człowieka niszczy. I tak samo próbował opisywać właśnie te anarchiczne wydarzenia. Pamiętajmy, że kiedy pisał Sąd w Canudos, to w 1968 roku mieliśmy w Paryżu wielką rewoltę studentów i on też w posłowiu, Maro i w posłowiu, pisze, że ta książka sprawiała mu pewną trudność, ale jak usłyszał o zamieszkach w Paryżu, to już wiedział jak dalej. Dlaczego? Dlatego, że przykuło jego uwagę tak takie hasło, żądajcie niemożliwego. Na tym właśnie polega rewolucja, że nie chce się tylko trochę, nie chce się czegoś znanego, ale żąda się czegoś, o czym wcześniej w ogóle nie mogło być mowy, co przerastało wszelkie pojęcie, wszelką myśl ludzką i dąży się do tego za wszelką cenę. Z tego punktu widzenia sąd w Canudos jest bardzo ciekawy, ale co też warto na to zwrócić uwagę w trakcie lektury, tutaj autor nie zajmuje jakiegoś stanowczego, jednoznacznego stanowiska. To nie jest tak, że on się opowiada za jedną czy drugą stroną i odbiera honor i cześć drugiej stronie. To jest bardzo ważne i myślę, że również w dzisiejszym dyskursie, a nawet w zwykłych dyskusjach, ważne jest to, żeby wysłuchać wszystkich stron, dać się wypowiedzieć każdej ze stron i zobaczyć, jakimi argumentami te strony się posługują, co w tych argumentach jest na tak, co jest na nie, dlaczego te argumenty się zderzają, jaka w ogóle jest struktura tej dyskusji. Oczywiście w Canudos to nie było zderzenie dyskutantów, tylko jak to pisze Maro, i rzeźnicka robota. I to też można odebrać jako swego rodzaju ostrzeżenie, że jeśli nie zaczniemy dyskutować albo zaprzestaniemy dyskutować, to nie pozostanie nam nic innego, jak wzajemnie się zabijać.
Pani tutaj przywołała moment, w którym książka powstaje, w którym Maro książkę pisze, ten rok 1967-68, czyli te ruchy hipisowskie, z których potem wywodzi się też ruch New Age, te zjawiska kontrkultury, które przewalają się przez zachodnią Europę i przez Amerykę. I być może też do tego nawiązuje to pytanie postawione w książce przez Maroja. Dlaczego ludzie w Canudos odrzucili republikę? Demokrację właśnie. Dlaczego, to jest to, które przywołałam wcześniej, dlaczego nienawidzili demokracji? Co takiego się stało, że nie mogli tego zrozumieć? Bo ta najważniejsza część książki to jest ten dyskurs między marszałkiem, czyli osobą, która chce zdławić Canudos, która chce pozbyć się tego wrzodu, tego raka, tej dziwnej narośli na młodej Republice Brazylijskiej, versus jeden z jeńców, kobieta, która do Canudos dostała się, czy przyjechała z własnej woli w poszukiwaniu swojego męża, który rzucił wszystko w eleganckim brytyjskim świecie.
O, przepraszam, czy brytyjskim, to tego nie wiadomo. Wiemy. też jest, to jest zarysowane w taki sposób, żeby nie było do powiedzenia. Wydaje mi się, że to też jest wielka wartość tej książki, że ci, którzy czytają w różnych stronach świata, mogą sobie tutaj wpasować swoje przemyślenia, kogo miał na myśli Maro i pisząc tak niewyraźnie o tym mężu, który rzuca wszystko. Na pewno miał bardzo komfortowe życie, wykonywał świetny zawód i zupełnie niespodziewanie dla żony, ale też dla otoczenia, po prostu pewnego dnia zniknął. Uporządkował wcześniej wszystkie swoje sprawy, ale zniknął i nie dawał znaku życia.
I pojawił się w Canudos. Czym było to miejsce? No, można się zastanawiać. Święte miasto, jak o nim mówili. Było jakąś ułudą, było jakąś dziwną norą, w której zamieszkiwali dziwni ludzie. Edenem, Nowym Jeruzalem. To też jest ciekawe. Kim doradca, który przewodzi temu miastu? Czy jest prorokiem, wizjonerem, hochsztaplerem, anarchistą? I jak mówię, ta najważniejsza część książki, ten dyskurs między kobietą, która znalazła się w tym świętym mieście, która przyjęła tam te wartości, która opowiada i dyskutuje z kimś, kto stoi po stronie przeciwnej, kto zastanawia się, kto chce dociec, dlaczego to miasto przyciąga, dlaczego ten doradca, ten wizjoner porwał tylu ludzi. To jest to, o czym pani mówi. Posłuchajmy dwóch stron. Ta próba zrozumienia siebie nawzajem, czy się zrozumieli, to inna sprawa, ale próba jest.
Ale też zwróćmy uwagę na to, że ta próba została podjęta nie własnowolnie ze strony marszałka, tylko on niejako został zmuszony, dlatego że w pewnym momencie musiał się skonfrontować z człowiekiem, z kobietą, jeńcem, o którym nigdy by nie pomyślał, że taka osoba może być w Canudos. Gdyby to był zwykły jakiś murzyn, czy Brazylijczyk, czy uciekinier, zbieg, więzień były i tak dalej, to przecież marszałek by z nim nie rozmawiał. On został do tej dyskusji niejako zmuszony, oczywiście przez autora, bo to jest fikcja, tego w Canudos nie było, choć wiemy, że Maro opierał się tutaj w bardzo dużym stopniu na Euklidesie da Cunha, na jego dziele Ossertoes, to jednak ta część rozmowy została wymyślona, wykoncypowana przez autora, ale no, ja jestem wręcz zachwycona, że on się zdobył właśnie na taki koncept, dlatego że w życiu realnym bardzo często strony nie mają tego momentu cofnięcia się, zastanowienia się, próby wzajemnego zrozumienia, tylko od razu przechodzą, że tak powiem, do ataku. Także Maro i w ten sposób, wydaje mi się, to jest ta jedna rzecz, gdzie on zajmuje jasne stanowisko. Musi być rozmowa, musi być podjęta próba zrozumienia i nawet ten straszny biurokrata, ten marszałek, który, prawda, wszystko traktuje jako rzecz do załatwienia, odhaczenia akta, które podpiszemy i schowamy gdzieś tam w archiwum, nawet ten pewny siebie marszałek zostaje wyprowadzony z równowagi, niejednokrotnie zresztą. To też są wspaniałe momenty w tej książce. Teraz jeśli chodzi o Canudos, czym jest Canudos? No, pada w tej powieści też takie zdanie, że każdy pójdzie do Canudos, każdy musi pójść do Canudos. Wydaje mi się, że tutaj autor, to oczywiście jest tylko moja interpretacja i zostawiam czytelnikom miejsce na własne przemyślenia. Ja to odbieram w ten sposób, że w człowieku w sposób konieczny istnieje pierwiastek irracjonalny. W życiu każdego z nas mogą się pojawić momenty, kiedy właśnie wbrew rozsądkowi, wbrew rozumowi, to właśnie ten pierwiastek irracjonalny przeważy. I tak jak na przykład ta kobieta, która pojechała szukać męża, i po chwili już właściwie też została, można powiedzieć, zaczarowana, oczarowana. W każdym razie w Canudos została, choć wiedziała, że to jest decyzja na zawsze, że odwrotu stamtąd nie będzie i to może być ryzykowne dla jej życia, ale została tam. Więc Maro i moim zdaniem tutaj podkreśla to, że Canudos, czyli taki sposób przejawiania się pierwiastka irracjonalnego w człowieku, to jest jest rzecz integralnie, organicznie z człowiekiem związana i wszelkie operacje, użyję takiego medycznego terminu, czyli wycinanie, a rzeźnicka robota w domyśle, no nie pomogą. Według niego, wydaje mi się, ja to tak odbieram, według niego tylko przekonywanie może spowodować to, że ludzie przestaną się bać i nauczą się, jakby to powiedzieć, może nie obsługiwać ten pierwiastek irracjonalny, ale wykorzystywać go, o ile się da, w jakiś lepszy sposób niż do mordowania innych. Też jeszcze pozwolę sobie podkreślić, że ten pierwiastek irracjonalny to przecież też jest obecny po stronie Republiki, no bo wysyłanie czwartej z kolei ekspedycji, żeby już starła z powierzchni ziemi z biegów w Canudos, to można powiedzieć, że to jest taka walka do upadłego. Widzimy, że przegrywamy. Trudno, ile będzie kosztowało, tyle będzie kosztowało, walczymy do końca. No to nie jest ludzkie podejście. Taki człowiek być nie powinien.
Z pewnością nie, ale tam jest wiele takich punktów, nad którymi warto się zastanowić i które mogą spowodować, że w naszej głowie odezwie się jakiś taki dzwoneczek z napisem uwaga. Otóż jest taka wypowiedź kobiety podczas rozmowy z marszałkiem. Ona mówi, że Canudos jest możliwością. Można byłoby się zapytać, co to znaczy, że Canudos jest możliwością, ale w tym dialogu padają też takie słowa. Pan sądzi, mówi kobieta do marszałka, że on jest szalony. On, czyli ten, który porwał ludzi, czyli doradca jest szalony, ale on dzięki temu szaleństwu stworzył nowego człowieka. To stworzył nowego człowieka też może pobrzmiewać złowrogo. To z jednej strony, a z drugiej ta końcówka powieści, w której żołnierze nakazują jeńcom zakrzyknąć, by uratowali swoje życie, słynne słowa: wolność, równość, braterstwo. No i oni nie chcą zakrzyknąć tych słów znanych nam z rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo, a jeden z tych jeńców mówi wprost: a ja mam w dupie równość.
Tak jest, to jest wstrząsające. Dreszcze przechodzą po plecach, dlatego że rzeczywiście wolność, równość, braterstwo to jest dla nas okrzyk bardzo pozytywny, kojarzy się nam z ogromnymi zmianami, ale przecież Maroi często pisze o tym, że rewolucje tak naprawdę no, nie poprawiły bytu ludowi. One oczywiście doprowadziły do pewnych zmian, niemniej jednak po rewolucji przychodzi kontrrewolucja. Na czym to się zatrzyma? No to już jest pytanie, które pozostaje do odpowiedzi, czy o czym się dowiadujemy dopiero po pewnym czasie, więc ja się też nie dziwię jeńcom, że oni nie chcieli zakrzyknąć wolność, równość, braterstwo, bo przecież zdawali sobie sprawę, że bez względu na to, czy zakrzykną, czy nie, to i tak zostaną straceni, dlatego że postanowiono, wydano wyrok na Canudos w sensie też fizycznym i dla tych, którzy tam się kiedykolwiek zjawili, Republika nie widzi przyszłości, niestety.
Ale czy to nie brzmi też bardzo, tak powiedziałem, wstrząsająco, kiedy popatrzymy na współczesny świat? Właśnie myślę, że w tym jest też wielkość Maroiego, prawda, że wskazuje nam pewne rzeczy i na tym polega też wielkość wielkiej literatury, że potrafi nam pokazać pewną drogę, pewne ścieżki, że one są niebezpieczne i jakie niebezpieczeństwa czyhają. I taki jest Maroi, wydaje mi się. Dlatego może warto go czytać.
Zdecydowanie warto czytać i zastanawiać się i też warto czytać go nie tylko na tej powierzchownej warstwie, ale sięgać głębiej również do jego biografii, dlatego że ta biografia pomaga nam zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne pytania go zajmowały. Też jeszcze dodam, tak może w nawiasie, ale to ważna rzecz, że Maroi, chociaż nigdy nie zdobył dyplomu uniwersytetu, to jednak przez wiele lat studiował filozofię i to nie jest przypadek, że w późniejszych czasach, kiedy właśnie wyemigrował z Węgier i tematy węgierskie się dla niego w pewnym sensie kompletnie skończyły, sięgnął po tematykę uniwersalną, po pytanie o to, kim jest człowiek, jak zrobić to, żeby było lepiej. To też bardzo ważne, że on nie tylko zadaje pytanie o człowieka, ale bardzo delikatnie sugeruje pewne możliwości, pewne szanse dla człowieka, choćby poprzez to, że pokazuje, czego nie wolno robić, co jest absolutnie niedopuszczalne i czego w żadnym żadnym momencie historycznym robić się nie powinno. Ta rzeźnicka robota, o której wspominałam w Canudos, ta eksterminacja, to oczywiście można powiedzieć, że to jest takie echo tego, co się działo w trakcie II wojny światowej. No ale przecież po II wojnie światowej, tak samo jak i przed II wojną światową, odbywały się eksterminacje różnych narodów, różnych grup na świecie i nawet w czasach współczesnych mieliśmy ludobójstwo, które chyba jest największym grzechem człowieka i przedtem chyba najbardziej Maroi przestrzegał.
Przestrzegał, ale też pokazuje nam drogę, pokazuje nam też to, co warto ratować i w porwaniu Europy jest taki moment, kiedy pyta się, co będzie, kiedy ziemia zginie. No więc to będzie tak, mój bracie, będzie wielki huk, skwar i chłód. Czego wtedy będziesz żałował? Samego siebie czy Jasia i Małgosi? Czy miast, puszcz, wielkich budowli, Tycjanów? Co i kogo chciałbyś uratować? To ciekawe pytanie, gdy mowa o całości. Ja chciałbym uratować myśl. Resztę może pochłonąć piekło, ale ludzkiej myśli, jeśli zginie wraz z ziemią, nie da się zastąpić i dlatego rzeczywiście byłoby jej szkoda. A zatem myśl, słowo, język to są te słowa też klucze i ważne dla Maroiego. Dziękuję pięknie pani za to dzisiejsze spotkanie, za tę opowieść o tym znakomitym węgierskim pisarzu. Cieszę się, że tyle jego książek jest dostępnych. Czekam na kolejne. Mam nadzieję, że ukażą się w tym albo na początku przyszłego roku.
Teraz na warsztacie mam przekład węgierskiej monografii na temat Sándora Maroiego, ponieważ z wydawnictwem Czytelnik uznaliśmy, że nadszedł czas po wydaniu ponad 30 jego tytułów, żeby trochę uporządkować wiedzę na temat tego pisarza. Oczywiście jego wielbiciele już bardzo dużo wiedzą na jego temat, ale też bywają jakieś sądy nieprawdziwe, zdecydowanie niezgodne ze stanem faktycznym. Poza tym dorobek Maroiego to jest ponad 100 tytułów, bardzo duża publicystyka, więc pomimo tego, że w Polsce mamy już bardzo wiele przetłumaczonych książek, to całości nie znamy, a w tej monografii będzie też mowa o tych książkach, które nie zostały przetłumaczone. Będzie szerzej na temat jego różnych okresów życia, które, tak jak mam nadzieję udało mi się tutaj podkreślić, miały różny wpływ na jego twórczość. I to jest to, nad czym pracuję. Mam nadzieję, że książka ukaże się zaraz na początku przyszłego roku, a potem chcielibyśmy znowu zaskoczyć polskich czytelników. Być może będzie to esej satyryczny, bo Maroi pisał też książki, powiedziałabym, z wielkim humorem. My go kojarzymy na podstawie zwłaszcza ostatnich części Dziennika jako takiego już wiekowego, schorowanego, zgorzkniałego pisarza, ale czy Śladami Bogów, ta brawurowa pierwsza pozycja z Dzienników Podróży, czy na przykład taki esej Szkoła Biednych, to są rzeczy napisane z wielkim humorem, z wielką ironią, autoironią również i mam nadzieję, że to się ukaże. A w dalszych planach to przyznam, że namawiam wydawnictwo Czytelnik na przynajmniej wybór z Dziennika Żony Pisarza, bo to jest kopalnia wiedzy przeróżnej, nie tylko na temat życia codziennego, ale też na temat właśnie tych uwarunkowań. Dzisiaj powiedzielibyśmy różnych informacji historyczno-literackich, które lepiej pozwolą nam zrozumieć twórczość Maroiego.
Irena Makarewicz, tłumaczka z języka węgierskiego, choć nie tylko z języka węgierskiego, także propagatorka kultury węgierskiej, była naszym gościem. Dziękuję pięknie pani za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za bardzo inspirujące pytania i polecam książki Sándora Maroiego.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.